straszy. Wjeżdżą, jestem w samochodzie, 2 kilometry. I tak też się zdarzyło w ten weekend. Wyjechałem późnym wieczorem w piątek, planowałem wrócić w sobotę przed 20, a stało się tak, że wróciłem około 3 nad ranem. I dzisiaj rano muszę wam powiedzieć, że miałem mały kryzys, sobie pomyślałem, co ja mam dzisiaj zrobić. Boli mnie głowa, poprzednią noc z piątku na sobotę nie spałem wcale, a z soboty na niedzielę spałem tylko 5 godzin i mam dylemat. Ale kiedy jeszcze raz pochyliłem się dzisiaj rano nad notatkami, które przygotowałem, to sobie pomyślałem, że chcę z wami podzielić się tym, co jest głęboko w moim sercu. Mimo tego, że być może nie jestem super, w 100% fizycznie sprawny, jestem może trochę zmęczony, ale wierzę, że Bóg dzisiaj ma wielkie przesłanie dla mnie i dla ciebie. Plusem tego na pewno będzie to, że nie będę mówił za długo, bo prędzej ja z was tam już pójdę. Ale mam nadzieję, że nie będzie aż tak źle. Maciek towarzyszył mi w mojej podróży. Przeszło 24 godziny i wytrzymał. Także mam nadzieję, że wy również wytrzymacie. Pomódlmy się krótko. Drogi Ojcze, tak dziękuję ci z całego serca za to, że jesteś dobry dla nas. Że jesteś nieskończenie miłosierny. Dziękuję ci za to, że dzisiaj posłuchasz swoje słowo, Panie, i ja wierzę, że ono będzie dotykać ci serca. I będziemy mogli, Panie, spotkać się z tobą, spotkać się z twoim słowem i doświadczyć twojego dotknięcia. Niech to się stanie dzisiaj w imieniu Jezusa. Amen. Dzisiaj może nie powiem typowego kazania, może powiem coś w rodzaju bardziej refleksji. Chciałbym się podzielić z wami kilkoma myślami, które kierują się zawsze w jednym kierunku, a ta główna myśl towarzyszy mi od bardzo długiego czasu i kiedy rozmawiam z różnymi ludźmi wierzącymi, często na ten temat zwracam uwagę i kiedy tylko mam taki moment refleksji, to zawsze o tym myślę. Ale do tej pory nie mogłem znaleźć takiego fragmentu, który by mi tak pozwolił tą myśl rozwinąć. Aż któregoś razu przeczytałem historię pewnego człowieka. Jest ona zapisana w Ewangelii. I pierwsza moja myśl była taka: z tego fragmentu za wiele nie można wyciągnąć. Tutaj za wiele nie ma. Tam nie ma nawet jakiegoś drugiego dna. Tam ciężko się doszukać jakiejś trafnej myśli. Ale kiedy tak dzień po dniu myślałem o tym fragmencie, o tej historii, to wierzę to głęboko, że Bóg włoży w moje serce kilka myśli, które mogą być również kluczowe dla twojego życia. Otwórzmy Ewangelię Łukasza. Rozdział 19. Będę czytać trochę inne tłumaczenie, ale proszę, żebyście śledzili razem ze mną. I tak dotarli do Jerycha. Mieszkał tam pewien przełożony poborców podatkowych, Zacheusz. Człowiek bardzo bogaty. Zapragnął zobaczyć Jezusa i dowiedzieć się, kim on jest, lecz z powodu niskiego wzrostu nie mógł dojrzeć w tłumie. Pobiegł więc naprzód i wdrapał się na przydrożne drzewo, sykomorę, z którego mógł dobrze widzieć przechodzącego Jezusa. Tymczasem Jezus zbliżył się do tego miejsca, spojrzał w górę i powiedział do niego: Zacheuszu, zejdź szybko na dół, dzisiaj bowiem muszę być twoim gościem. Zacheusz pośpiesznie zszedł z drzewa i z ogromną radością przyjął Jezusa w swoim domu. Ludzie jednak byli tym oburzeni. Poszedł do takiego grzesznika, szeptał. W pewnym momencie Zacheusz wstał i powiedział: Panie, postanowiłem rozdać biednym połowę mojego majątku. A tym, których oszukałem, pobierając zawyżony podatek, oddam 4 razy tyle, ile zabrałem. Dziś zbawienie zawitało do tego domu, powiedział Jezus, bo i ten człowiek jest potomkiem Abrahama. Ja, Syn Człowieczy, przyszedłem właśnie po to, aby szukać i ratować tych, którzy się zgubili. Moja pierwsza myśl była taka: Zacheusz, poborca podatkowy. Co można o nim powiedzieć? Tu nie wydarzył się żaden cud. nie było rozmnożenia, nikt nie został uzdrowiony. Zacheusz, poborca podatkowy, bardzo bogaty człowiek, który pieniądze swoje gromadził głównie dlatego, że pobierał podatek od swoich rodaków na rzecz Rzymian. Podatnicy czerpali bardzo duże pieniądze też z różnych wymuszeń, łapówek. I faktem jest to, że Zacheusz nie był lubiany. Nie był lubiany w społeczeństwie. Tymczasem Jezus, można powiedzieć, wprasza się do niego do domu. Zaprasza go na kolację do niego do domu. Pierwsza myśl, którą chciałbym się z wami podzielić, to to, że Jezus jest zainteresowany tobą bez względu na to, jakie masz trudności, bez względu na to, jaka historia się za tobą ciągnie, bez względu na to, jakie masz słabości. On jest zainteresowany tobą bez względu na to, jaką masz opinię, bez względu na to, co mówią o tobie inni. On jest zainteresowany tobą. Słowo dzisiaj, które mówi Jezus do Zacheusza, to greckie semeron i ono oznacza bliskie nadejście czegoś bardzo, wydarzenia bardzo istotnego, wielkiej przemiany. Natomiast w Izraelu istniał taki pogląd, że jeżeli dajesz się zaprosić przez człowieka takiego jak Zacheusz, to jesteś brany poniekąd jak jego wspólnik. Jesteś traktowany jak jego wspólnik w tym jego złym dziele, w tym, co źle zrobił, w tym, co nagrzeszył. I można by powiedzieć, stał się wspólnikiem w jego przestępstwach, wchodząc do jego domu. I tak sobie pomyślałem, czyż nie to właśnie Jezus uczynił? Czy nie wziął nogi twoich grzechów na siebie? Nie wymazał twojego grzechu, a na swojej karcie napisał ten grzech i poszedł na ciebie. Czyż nie to właśnie uczynił? To jest niesamowite. Jezus jest zainteresowany Zacheuszem. I czyni rzeczy niebywałą, identyfikuje się z nim. Bez oceniania. Druga myśl. Jesteśmy bardzo mali. To nie tylko wzrost Zacheusza, ale to też symbolizuje pewną rzecz, że wartości i standardy, jakimi się kierujemy w życiu, to, czym się chwalimy, to, gdzie sobie ordery przywieszamy, nasze dyplomy na ścianach, to, co pokazuje naszą siłę, Bogu kompletnie nie zmienia. Zwróćcie uwagę, co robi Zacheusz, kiedy chce zobaczyć Jezusa. Znalazł sykomorę. Wiecie, to nie było małe drzewo. To było takie porównanie do takiego naszego dębu. Duże drzewo, z dużymi gałęziami. Naprawdę trzeba było się natrudzić, żeby na nie wejść. Wielki pień. Niemniej jednak Zacheusz podejmuje ten wysiłek, wchodzi na górę. I tak sobie pomyślałem, czy czasami ja nie zachowuję się podobnie. O, muszę poczytać Biblię, bo zbliża się niedziela. Będę w kościele. Dawno się nie modliłem. Chyba czas nadrobić. I zaczynamy przygotować się na spotkanie z Nim, myśląc, że w pewien sposób możemy urosnąć. Że możemy zbić się do pewnego poziomu, w którym Jezus powie: o tak, teraz jesteś na właściwym. Teraz mi nie pomóż. Natomiast Jezus przychodzi do Zacheusza i mówi do niego: zejdź na dół. Zejdź na dół. I trochę obrazowo patrząc na tą historię, Zacheusz zdaje sobie sprawę ze swojego marnego stanu i mówi: no, muszę się trochę zbić do góry. Jest trochę ze mną kiepsko. Muszę być trochę wyżej. Natomiast Jezus przychodzi do niego i mówi: zejdź na dół. Zejść na to. I tutaj następuje całkowita zmiana poziomu w życiu Zacheusza. Rzeczywista uwaga, zmiany w Chrystusie cechują się duchowym wzrostem i pogłębieniem relacji z Nim. Amen. Zmiany w Chrystusie cechują się duchowym wzrostem i pogłębieniem relacji z Nim. Tak myślę, że gdyby Jezus przeszedł dalej, Zacheusz by pewnie też po chwili zszedł na dół i wrócił do swojego życia. Żadna zmiana nie towarzyszyła mu w życiu. Jeżeli myślisz, że sobie w życiu poradzisz, że co jakiś czas potrzebujesz po prostu wspiąć się na drzewo, być może wyrównać ten poziom, to chcę ci powiedzieć, że to może być bardzo trudne. Bardzo trudne jest samemu zbić się na poziom Boże. Wczoraj w naszej podróży towarzyszył nam pewien człowiek. Przejechał z nami 800 ponad kilometrów w jednym samochodzie. I tak jak to w samochodzie po prostu rozmawialiśmy od słowa do słowa. A że grał na kilku instrumentach, no to zaraz go zagrałem o parę instrumentów. Ja się okazało, że na perkusji grał, odbijał. No i wtedy on mnie pierwszy pytanie, jaki mi zadał, a gdzie grasz? Nie zarabiasz z tego, pracujesz tak? A ja mówię, nie. Ja mówię, wyobraź sobie, że w kościele. I jego odpowiedź była tak, a ja jestem ateistą. Nie ma problemu. A po chwili do mnie mówi, ale mam marzenie, żeby być światowej klasy perkusistą. Mam marzenie, żeby zarabiać na takiej perkusji, która będzie bardzo droga, żeby zarabiać na takie pieniądze. I mówię, czy nie jesteś ateistą? Mówię, że marzenia. On tak mówi, a to nie jest tak, że jestem ateistą, bo bardzo wierzę w świat duchowy. I przez dłuższą chwilę mogliśmy rozmawiać na temat różnych przeżyć duchowych, jakie on w swoim życiu doświadczył. Każde z nich kończyły się olbrzymim niepokojem, dlatego że bawił się rzeczami, które Biblia bardzo jasno mówi o tym, że ktoś po tymi rzeczami się bawi bardzo źle skończy. I mieliśmy w swoim samochodzie człowieka zdruzgotanego przez diabła, który od początku swojego życia, na 35 lat, mówi, że czuje się jakby dopiero wychodził, jakby się dopiero rodził. Mówi, tyle czasu żyłem, a ty czuję, jakby ten czas przepłynął, jakby tego nie było. Jakby zmarnował wszystko. Ale z drugiej strony, ja mówię, powiedz mi te twoje przeżycia, które ty miałeś. Te wychodzenie z ciała, te uczucie latania, te fizyczne doświadczenie, powiedział, że dotykał czasami swojej skóry, nagle się robił cały mokry, nie rozumiał tego, bał się tego. Ja mówię, powiedz mi tylko jedną rzecz. Co towarzyszyło ci w tamtych chwilach? Błogość. A ja mówię, a co towarzyszyło ci potem? Niepokój. A ja mówię, zawsze ceną takich przeżyć będzie niepokój. Zawsze ceną takich przeżyć będzie niepokój. Niemniej jednak on w czasie tej rozmowy powiedział, oczywiście ja mu powiedziałem, w co wierzę. Powiedzieliśmy mu o tym, że dla nas Biblia jest wyznacznikiem. My wierzymy w świat duchowy tak samo jak on, a nawet może i bardziej. Ale jesteśmy przekonani, że ten świat duchowy to tak naprawdę świat z jednej strony Boga, a z drugiej strony świat diabła. I ty wybierasz, po której stronie się znajdujesz. I kiedy tak rozmawialiśmy, on mi powiedział, ja się wtedy bardzo wystraszyłem. Tamte przeżycia były dla mnie bardzo, bardzo gruzgocące, ale ja dalej chcę do tego wracać. Ja chcę spróbować jeszcze raz. Ja chcę tego jeszcze raz, bo ja mi się wydaje, że ja wtedy to źle robiłem, bo nikt mnie nie nauczył. A teraz ja mam doświadczenie, ja wiem, jak to zrobić. Ja go poprosiłem, żeby tylko powiedział mi jedną rzecz. Ja mówię, to jest twój wybór. To jest twoja decyzja, ale powiedz mi tylko jedną rzecz. Wcześniej wspomniałeś, że zdarzyło ci się w trudzie i w biedzie modlić i mógł wysoką modlitwę. I teraz w tej sytuacji twoje życie jest zdruzgocone. Masz ciągły niepokój i masz dwa wybory. I wolisz pójść z powrotem w duchowość, która dawała ci chwilowe zaspokojenie, a później mnóstwo niepokoju, zamiast zwrócić się do Boga, który może zmienić twoje życie. Dlaczego tak jest? Nie potrafię mi powiedzieć. Człowiek prędzej czy później zaczyna szukać czegoś w swoim życiu, aby wypełnić pustkę, dlatego że niczego tak bardzo nie potrzebujemy, jak pokoju w życiu. Wiecie, ja mam takiego starego kolegę, którego poznałem kiedyś na misji. I on mi opowiedział swoją historię, że on się tak bardzo zagłębił w takie tematy, że on nawet potrafi małe przedmioty przenosić bez dotykania. Potrafi położyć obrączkę na stole i bez dotykania ją przesunąć po tym stole. Ale mówi, nigdy nie towarzyszył mi w tym pokój. Dopiero w momencie, kiedy poznałem Jezusa Chrystusa, moje życie się zmieniło. Ja jemu to wczoraj powtórzyłem, temu człowiekowi, który z nami jechał. Mam nadzieję, że coś z tego, co mu powiedzieliśmy, zostało w jego sercu. Ale prawdą jest, że nikt inny nie ma mocy przemiany życia trwałej. Tylko Jezus Chrystus. To On jest realną przemianą. To Jego przyjście do twojego życia daje efekt. Nic innego. Nasze starania są tyle warte, co wejście na drzewo. Co wejście na drzewo. Być może chcemy poprawić nasz stan. Ach, sam to zobaczę Jezusa. Chociaż go zobaczę. I robimy pewne rzeczy, żeby poczuć się lepiej. Być może otwierasz swoją Biblię. Być może modlisz się. To są właściwe rzeczy, potrzebne. Ale sama nigdy nie dojdziesz do poziomu, aby być z Jezusem twarzą. Bez Chrystusa nasze wysiłki w kierunku duchowości są niezwykłe. Trzecia myśl. Jeżeli masz problem z grzechem, jeżeli borykasz się w swoim życiu z takimi progami, czyli biegniesz, ale cały czas się podnosisz. Być może to jest tak jak bieg przez płotki. Rozpędzasz się, ale w pewnym momencie jest płot i musisz przez niego przeskoczyć. I wielokrotnie sportowcy, którzy tak biegną, zahaczają ten płotek. Jedni dalej biegną, bo tylko przewrócą płotek, inni się wywrócą, stają, biegną dalej. Być może czasami masz wrażenie, że tak wygląda twoje życie. I tak sobie pomyślałem, to jest tak, jakbym był zawodowym skoczkiem. Jakbym skakał regularnie do basenu. I bym wchodził na taką wysoką trampolinę. Widział piękny widok. Oczekiwał tych wspaniałych emocji, które będą w czasie lotu. I zapominał o tym, że basen jest pusty. I być może tak właśnie jest czasami w twoim życiu. Pojawia się w twoim życiu taki próg, taki płotek, grzech. I być może ty sobie myślisz, ja czasami potrzebuję chwili zapomnienia. Ja czasami potrzebuję po prostu się oderwać. Ja lubię wejść na tą wysoką skocznię, ja lubię wejść na tą trampolinę, ja lubię popatrzeć na te widoki, lubię to uczucie, kiedy lecę. Ale basen jest pusty, tam nie ma wody. Tam nie ma wody. Czym się skończy taki skok? Czym się skończy taki skok? Ten obraz pokazuje dokładnie nas w momencie, kiedy odwracamy się od Boga. Idziemy w tym kierunku. Grzech może dawać chwilową przyjemność. Powiem więcej, zboczenie z Bożej drogi może wydawać się przyjemne. Może dawać zapomnienie. Być może zaspokoić twój głód jakiegoś takiego poczucia przyjemności. Niemniej jednak na dole nie ma wody. Choćby nie wiem, jak długo ten skok trwał. Tam na dole nikt nie czeka z kwiatami, żeby pogratulować. To, co obiecywali, tego nie ma. Diabeł jest kłamcą. I zawsze kłamie. I kiedy mówi, że później będzie dobrze, to nie będzie dobrze. Bo później on przyjdzie, żeby cię oskarżać. I kiedy jesteś poobijany i nie masz siły się podnieść, bo obiecywali złote góry, a na koniec nie dostałem nic oprócz zgorzknienia, rozpaczy i smutku. Zobaczcie, co spowodowało spotkanie z Jezusem. Werset 8 jeszcze raz. W pewnym momencie Zacheusz wstał i powiedział: Panie, postanowiłem rozdać jedną połowę mojego majątku, a tym, których poszukałem, pobierając zawyżony podatek, oddam 4 razy tyle, ile zabrałem. Głębokie spotkanie z Jezusem Chrystusem, to powoduje zmianę w życiu. Zobaczcie, wysiłek ludzki, ludzkie starania prowadzą do krótkotrwałych zmian. Natomiast ciągle i ciągle wracają do tego samego basenu, w którym nie ma wody. I skok jest przyjemny, widok jest ładny, ale na koniec jedyne co czeka to zgorzknienie, smutek i ból. I zadaję sobie pytanie, jakie zadanie stoi przed Kościołem wobec takich skoczków? Wobec postawy, jaką przybrał Jezus w odniesieniu do tego, jak my reagujemy. Czy Jezus nie pokazuje nam w tej historii swojej natury, która powinna być chrzczona w Kościół? I czy nasze kościoły nie powinny stać się pewnego rodzaju tak zwane miejsce orią, w których przyjmuje się połamanych, poturbowanych ludzi, którzy swoje życie przegrali, ponieważ zostali oszukani przez diabła? Wiecie, ja powiedziałem na początku, to nie będzie takie typowe kazanie. Też dlatego, że jest to bardzo mocno w moim sercu. To nie jest fragment, który dzisiaj chcę wam po prostu rzucić do zjedzenia. Ale towarzyszyły mi przy tym duże emocje i wybaczcie, jeżeli z tego miejsca też nie będą mi towarzyszyć. Odnoszę wrażenie, że nasze kościoły stały się elitarnymi jednostkami, gdzie mamy wielkie zasady, gdzie nie wolno tego, tamtego nie wolno, gdzie pokazuje się, jak mamy żyć, jak mamy postępować. Ale jak zareagujesz w kościele, kiedy pojawi się człowiek wydatkowany od głowy do stóp? Jak zareagujesz, kiedy przyjdzie ktoś ubrany w takie ciuchy, których ty nawet byś nie nazwał ubraniem? Co pomyślisz o kimś, którego wczoraj widziałeś pod Monopolowym, a dzisiaj stoi przed drzwiami tego kościoła i się waha, czy wejść, czy nie wejść? Jak zareagujesz, gdy jakiś skinhead z takim piórem na głowie wejdzie do tego miejsca, będzie musiał się schylać, żeby przejść przez drzwi. Będzie miał glany prawie że przez na całe nogi. Jak zareagujesz, patrząc na niego? Jak zareagujesz, gdy przyjdzie ktoś w podartych spodniach, bo tak lubi się ubierać, i usiądzie obok ciebie? Wierzę, że Kościół nie jest powołany do bycia elitarną jednostką. Wierzę, że Kościół jest powołany do bycia szpitala.
Amen.
W jednym i w drugim miejscu panują zasady. Szpital to nie jest rozgarnąć. Są zasady, które muszą być przestrzegane. Ale wyobraźcie sobie taką sytuację, że jest wypadek samochodowy. Kierowca przekroczył prędkość, wypadł z drogi. Został bardzo mocno zraniony. Trafił do szpitala, a w szpitalu mówią do niego tak. My rozumiemy, że ma pan złamaną rękę, złamaną nogę, że lewo pan oddycha, ale najpierw my musimy sobie wyjaśnić pewne zasady ruchu. Czy tak by miało, tak by się działo? Myślę, że pierwsze, co by się stało, potrzebuje jego rany. Nastawili wielkości, założyli kompleks. W tej historii Jezus, nie czytamy o tym, żeby Jezus przyszedł do zaproszenia i powiedział: słuchaj, mówię, trochę tam zabrałaś. Masz zmienić to, całą listę mu zmienił. Ale czytamy o tym, że Zacheusz w momencie spotkania z Chrystusem, w momencie, kiedy ktoś zaczął opatrzać jego rany, nastąpiła zmiana w jego życiu. I wyznaję przed Chrystusem wszystko, co zrobiłem do tej pory nie tak, ja chcę to naprawić. Ja chcę zadość uczynić. Szpital to miejsce, które ma ratować, opatrywać rany, przywracać do życia. I wiecie, Nie po to, żeby skinhead ściął swoje włosy. Nie po to, żeby człowiek, który ma dziurawe spodnie, poszedł. Nie po to, żeby ten, który przychodzi w koszulce do kościoła, ubrał garnitur. Nie po to, żeby to, co w elitarnej jednostce jest musem, miało miejsce w jednostce. Jezus nie mówi do Zachariusza, co ma zmienić. To spotkanie z Jezusem sprawia, że on zaprawdę zmiany. Niemniej jednak uzdrawiająca moc Chrystusa przemieniła Jego samego. Przy czym On sam zapragnął tego. Zapragnął tego, aby zmiany miały miejsce w jego życiu. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Przychodzi do kościoła człowiek, młody człowiek. Jeszcze nie ma zbyt wielu ludzi w kościele. Czuje się trochę głupio, bo jest tutaj drugi, trzeci, czwarty raz. I ma takie wrażenie trochę osamotnienia. A z drugiej strony wie, że niektórzy go kojarzą z różnych kiepskich miejsc. Wiedzą, że miał problem z tym i z tamtym. Że lubił pokorzystać z narkotyków, z alkoholu. Ale dzisiaj znalazł się w kościele i stoi tak za wejściem i wchodzi długoletni człowiek z kościoła. Wchodzi człowiek, który już wiele lat jest w kościele. Spogląda na tego młodego człowieka. Nie zamienia z nim nawet słowa. Spogląda na niego z surowym wzrokiem. Z wysoko podniesioną głową przechodzi obok. Natomiast po 3 minutach wchodzi kolejny człowiek. Człowiek tego samego zboru. Tak samo był wierzący. Niemniej jednak pierwsze, co robi, podchodzi do tego młodego człowieka, podaje mu swoją dłoń i mówi: wspaniał cię widzieć. Super, że przyszedłeś. To jest dobre miejsce dla ciebie. Jak się masz? Jak się czujesz? Rozumiecie, co mam mówić? Czy w kościele ja muszę mieć surową minę? Czy w kościele ja muszę wzbudzać postach? Wiecie, do elitarnych jednostek bardzo trudno się dostać. Żeby zostać w elitarnych jednostkach, ciężko. Ja też o to głęboko, że Kościół ma być takim szpitalem, który to było rany. Którym będziemy przygarniać ludzi potrzebujących. Którym drzwi Kościoła nie będą tutaj za tą ścianą. Ale jakich w ogóle nie będzie. Dlatego, że jako Kościół będziemy silni w mieście, bo Kościół to my. Tymczasem często jesteśmy jednostką elitarną, która nie opatruje ran. Nie bierze nic. Wiecie, że to, w jaki sposób mówimy Ewangelię, to, w jaki sposób głosimy nawet z tego miejsca, to świadczy o tym, jaki obraz Boga mamy w naszym życiu. Wiecie o tym, że teologia nie zbawia? Wiecie, że najgłębsze przemyślenia nie zbawiają? Co więcej, wiecie o tym, że żadna racja jeszcze nikogo nie zbawiła? Bóg pragnie użyć ciebie. Bóg pragnie użyć mnie do tego, abyśmy tego zranionego, próbowanego człowieka opatrzyli go rany. Abyśmy zakasali nasze rękawy. Aby wyznacznikiem dla mnie nie było to, żeby powiedzieć dobre kazanie, ale wyznacznikiem było życie, które pokazuje, że troszczę się o tych, którzy mają rany. Że troszczę się o tych, którzy się pogubili w życiu. Co z tego, że mamy swoje zasady? Co z tego, że w oczach ludzi wyglądamy tak dobrze? Że mam przekonania, których mam wrażenie, że sam Pan mógłby ją zmienić, bo tak są twarde we mnie. Skoro owoce, które przynoszę w kontekście duchowym, to są tylko liście. Wiecie, w Ewangelii Mateusza w 21 rozdziale, otwórzmy. Od 18 wersetu, dwa wersety tylko. Czytamy tak, że rano wracając do miasta, Jezus poszedł pójść. Zauważył przy drodze drzewo figowe, poszedł więc do niego, ale nie znalazł tam nic oprócz liści. Wtedy powiedział do drzewa, już nigdy więcej nie przyniesiesz owocu. I drzewo od razu uschło, uczniowie zdziwili się, tak szybko uschło, mówili. To drzewo wyglądało z daleka na tyle dobrze, że sam Chrystus, który łaknął, powiedział, idę po owoc. I być może ja mam super garnitur i być może mam wielką Biblię pod pachą w niedzielę. To są świetne liście. Ale Jezus się pyta, gdzie są twoje owoce? Gdzie są moje owoce? Kiedy ostatni raz opatrywałeś rany? Kiedy nastawiałeś komuś nogę, bo ją złamał? Oczywiście mówię to w obrazowy sposób. Wyglądam dostojnie, mam piękne liście. Jednak liści nie nakarmisz głodnego. Nie posilisz słabego. Nie podniesiesz złamanego. Być może tak często potrafimy mówić innym, jak mają żyć. I mamy gotowe recepty. Niemniej jednak to, czego potrzebujemy, to przyjąć postawę Jezusa. Się to miejsce, które mamy się przybliżać do Chrystusa. To się to miejsce, które każdy z nas, bez względu na to, czy mam starszy wiary 5 lat, 50, czy dopiero co wszedłem do kościoła, to jest to miejsce, w którym Bóg pragnie patrzeć w tej rany. Pragnie patrzeć w tej rany dzisiaj. Nawet jeżeli od lat masz ten problem i wchodzisz na tą, po tej drabinie na tą skocznię i wskakujesz do tego basenu i po raz kolejny jesteś tak poturbowany. Jezus identyfikuje się z Zacheuszem, ponieważ chce uratować, co patrzeć jego rany. My mamy płakać nad tymi, którzy są poturbowani. Powiedz mi, kiedy ostatni raz płakałeś nad siostrą czy bratem, która siedziała ławce obok ciebie, a dzisiaj nie ma jej kościoła. Jak patrzysz na ludzi, których żywiała z kościoła? W Ewangelii Łukasza, 18 rozdział. Wersety 31-34. Potem wziął 12 na rok i powiedział im, gdy znajdziemy się w Jerozolimie, spełnią się wszystkie przepowiednie proroków mówiące o tym, że ja, Syn Człowieczy, zostanę wydany w ręce Rzymian. Będą śmiać się ze mnie, znieważać i pójść na mnie. Kiedy czują mnie w końcu zwolniło, lecz po 3 dniach powróc do życia. Stwórca Wszechświata, Król Królów, Pan Panów, Ten, który mocą swojego słowa uczynił ciebie i mnie, cały świat, wszechświat, wszystko dookoła. Niezwyciężony wojownik. Nieopisana jest jego moc i chwała. Nic nie może go zatrzymać. Niekwestionowany mistrz i bohater. Wyznaję wobec ciebie i mnie. Czy uświadomiłeś sobie, że sam Bóg, sam Jezus Chrystus, ze względu na ciebie, poszedł na krzyż. Zapragnął twoją przemianę.
swojego ojca. Ile razy upadałeś? On dzisiaj pragnie patrzeć w swoje ręce. Wiecie, co Jezus powiedział kiedyś do swoich uczniów? Wiecie, po czym was poznają? Co powiedział Jezus? Pierwszy Koryntian, rozdział 13. O tak, moja miłość. Myśląc o mojej żonie, to ten tygodniu przeszedł. Myśląc o mojej córce, to mogę przeczytać. Chciałbym, żebyśmy go przeczytali. Myśląc o osobach, które wcale nie są w moim domu, których tak bardzo nie lubimy. O naszym przełożonym w pracy, który nas lubi docisnąć. Być może o człowieku, który przychodzi do kościoła i bardzo cię denerwuje. Gdybym mówił różnymi ludzkimi językami, a nawet językami aniołów, ale nie miałbym w sobie miłości, to nie różniłbym się od dźwięczącego gongu lub brzmiącego cymbału. Gdybym miał dar prorokowania, gdybym poznał wszelkie tajemnice i zdobył wszelką wiedzę, a do tego miał dar szczególnej wiary, która przenosi góry, to bez miłości tak byłbym nikim. I nawet gdybym rozdał biednym cały majątek, a sam dał się żywcem spalić, to bez miłości bym nic nie zyskał. Miłość jest cierpliwa i łagodna, niezazdrosna, pełna pychy, ani zarozumiała. Jest przyzwoita, nie jest nieprzyzwoita, egoistyczna i wrażliwa. Nie pamięta doznanych krzywd. Nie cieszy się ze zła, ale raduje się z prawdy. Miłość wszystko przetrzymuje, nigdy nie traci wiary i nadziei. Prawdziwa miłość może wiele znieść i nigdy się nie kończy. A dar prorokowania, dar mówienia językami, dar wyjątkowej wiedzy, wszystkie one kiedyś przeminą. Bo dzięki wiedzy i proroctwom dotykamy tylko cząstki rzeczywistości. Ale gdy zobaczymy ją w pełni, wtedy to, co cząstkowe, nie będzie już potrzebne. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem i myślałem i rozumiałem jak dziecko. Gdy jednak stałem się mężczyzną, odrzuciłem wszystko, co widzimy. Teraz duchową rzeczywistość widzimy niewyraźnie, jak w kiepskim lustrze. Gdy jednak nadejdzie doskonałość, ujrzymy ją twarzą w twarz. Teraz poznaję ją tylko cząstkowo, wtedy poznam ją tak, jak sam zostałem poznany przez Boga. Obecnie więc trwają wiara, nadzieja i miłość. Wielka trójka, ale największa z nich. Taka pieśń stara, napisana przez pewnego amerykańskiego artystę. This blood can save the soul. Ta krew ma moc zbawić. Ma zbawić duszę. Uzdrowić chorego. Pocieszyć serce. Ta krew ma moc dać Tobie drogę do tronu Bożego. I nawet kiedy dystans jest bardzo długi, przez trudy, on chce iść. Ta krew jest za ciebie, krew baranka. Jak sobie pomyślałem, sam 30 zaraz będę myślał. Na koniec. Psalmista Dawid. Pomyślałem sobie, że gdyby dzisiaj się pojawił w naszym kościele, moglibyśmy mieć wielki problem. Pomyślałem sobie również, że gdyby nasz kościół był wiele, wiele lat wcześniej i do naszego kościoła fizycznie zawitałby Jezus Chrystus, pomyślałem sobie, gdyby Jezus Chrystus zresztą przyszedł na to miejsce, do kogo wprosił się do siebie? Do kogo wprosił się do siebie? Sam 30. Panie, pragnę Cię wywyższać. Ty mnie podniosłeś z dna. Nie pozwoliłeś mi wrogom cieszyć się moim kosztem. Panie mój Boże, wezwałem Cię na pomoc, a Ty mnie uzdrowiłeś. Ty, Panie, wydobyłeś moją duszę ze świata umarłych. Pożywiłeś spośród tych, którzy schodzą do grobu. Śpiewajcie Panu, Wy, niemowlęta. Chwalcie Go i wspominajcie Jego świętość, bo Jego gniew trwa tylko chwilę, za to życzliwość całe życie. Wieczorem bywa płacz, lecz rano już wesoło. Ale ja, gdy mi się wiodło, powiedziałem, nie zachwieję się na wieki. Panie, to Twoja życzliwość wyniosła mnie na szczyt potęgi. A kiedy zakryłeś oblicze, ogarnęła mnie trwoga. Panie, wołam do Ciebie. Boga mojego, proszę o miłosierdzie. Jaka korzyść z mojej krwi i z mojego zejścia do grobu? Czy krok może Cię sławić? Czy może głosić Twoją wierność? Pan usłyszał i okazał mi miłosierdzie. Panie, bądź moim wsparciem. Ty mój płaszcz zmieniłeś w taniec, rozwiązałeś mój pokutny wór i opasałeś radością, abym całym jestestwem śpiewał Ci na chwałę i nie zamilkł. Panie mój Boże, będę Cię sławił. Panie mój Boże, będę Cię sławił. Chciałbym, żebyśmy się modlili. Wiesz, jeżeli żadne z tych słów, które powiedziałem, nie dotknęły Twojego serca, to ja mam nadzieję, że fragmenty, które czytałem, będą wystarczające. Ja bym bardzo chciał, abyśmy tak się popatrzyli w siebie. Bo po pierwsze, Bóg pragnie opatrzyć Twoje rany. A po drugie, Bóg pragnie, aby Twoje serce nastawiło się na opatrywanie ran innych. Abyśmy nie byli tacy szybcy w osądzaniu. Abyśmy nie byli tacy szybcy w ścinaniu ludzi. Bo czytamy, że On ścinie na łamanie i dołamuje. Drogi Ojcze, z całego serca dziękuję Ci, Panie, że Ty zostawiłeś Kościół tutaj na ziemi. Posłałeś swojego Ducha Świętego, który doskonale kieruje Twoim Kościołem. Dziękuję Ci z całego serca za to, Panie, że Kościół to nie są zamknięte drzwi, spuszczone rolety, szczelnie zamknięte okna. A jeżeli tak jest, Panie, to spraw, żeby te drzwi zostały otwarte, okna, Panie, wybite, aby, Panie, to miejsce zostało wypełnione ludźmi, którzy potrzebują Ciebie, Panie. Aby stało się kliniką, Panie, która będzie, Panie, opatrywać rany, która będzie, Panie, przynosić ukojenie tym, którzy tego tak bardzo potrzebują. Abyśmy, Panie, zapragnęli przede wszystkim przyprowadzać innych do Ciebie. Abyśmy, Panie, zapragnęli okazywać Twoją miłość, bo po miłości poznają, że jesteśmy Twoimi dziećmi. Po miłości poznają, że jesteśmy inni, że jesteśmy Twoimi uczniami. Że my nie porównujemy się z tym światem. Że my nie konkurujemy ze sobą. Tak, Panie, proszę Cię, żebyś wejrzał dzisiaj w nasze serce, Panie. Abyś być może obnażył to, co jeszcze jest niewłaściwe. Abyś być może obnażył pychę. Abyś obnażył te zasady, które nie są wcale tak istotne. Bo najważniejszy jesteś Ty, Panie. Bo najważniejszy jesteś Ty, Panie. Ja pragnę, Boże, pragnę, abyś Ty przyszedł i wprosił się do mnie na gościnę. Abyś wprosił się do mojego domu na gościnę, Panie. Abyś zagościł, Panie, na siłę, Panie. Aby, Panie, to, co złe, Panie, pod wpływem spotkania z Tobą zostało zmienione. Bo nie inaczej przychodzą zmiany. Zmiany ludzkie, zmiany takie, które możemy sami poczynić, są tylko krótkoterminowe. Ale w Tobie, Chryste, przychodzi zmiana. To prawdziwa zmiana. Bo Twoja święta krew ożywia, oczyszcza i leczy. bo Twoja święta krew została przelana za choroby, została przelana za grzech, została przelana za wszelkie przekleństwo. I dzisiaj mogę wyznawać, że jestem wolny w Tobie. I Panie, pragnę czynić to, co było zawsze w Twoim sercu. A w Twoim sercu zawsze jest opatrywanie, przyjmowanie biednych, zwoływanie tych, którzy leżą gdzieś w padole, którzy się tak bardzo pogubili.